Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i mam dzisiaj dla was bardzo na świeżo wrażenia po seansie Mulan. Oczywiście mowa o wersji live action, tej która do polskich kin wychodzi 11 września. Dobra data na premierę filmu. I no, tak się składa, że mieliśmy okazję zobaczyć ten film na pokazie prasowym. On też jednocześnie trafia w różnych miejscach świata na Disney+. Także być może część z was miała już też okazję zobaczyć. Jeśli nie, no to postaramy się najpierw pomówić o tym filmie bez spoilerów i dopiero później przejść do tych rzeczy spoilerowych. No ale mówię, mówimy o ekranizacji legendy, która istnieje w Chinach od, nie wiem, setek lat, więc trudno mówić o jakichś wielkich spoilerach, no ale jeśli ktoś nie chce wiedzieć, jak się fabuła potoczy, a toczy się trochę inaczej niż na przykład w animacji, no to ostrzeżemy wcześniej.
Aczkolwiek nie jest to też, wiecie, film z żadnym twistem, więc jeśli ktoś po prostu, nie wiem, chce poczekać na kina, żeby zobaczyć to widowisko na wielkim ekranie, ale no jakieś tam właśnie szczegóły fabuły nie przeszkadzają, no to zapraszamy do wysłuchania całości.
Tak, to jest dosyć prosta historia. Tak samo jak to główna, znaczy tak samo jak animacja Disneya. No. Nie ma tu wielkich zawirowań.
No właśnie, to może najpierw takie wstępne wrażenia, jak generalnie, z jakimi uczuciami was pozostawił ten seans. Może najpierw czego oczekiwaliście i jak to się, czy to się ziściło, czy nie?
To jeśli chodzi o moje oczekiwania, to ja przede wszystkim liczyłam na to, co podkreślaliśmy już omawiając zwiastuny, omawiając nasze oczekiwania wcześniej, żeby ten film wreszcie był czymś trochę innym, żeby nie był tą takim, wiecie, kopiuj i wklej animacji jeden do jednego. No i tak jak się właśnie spodziewaliśmy po tym, jak ten film reklamowano, no to faktycznie dostaliśmy film, który stoi na własnych nogach, ale jednocześnie w paru miejscach też bardzo ładnie nawiązuje do animacji, więc jeśli ktoś animację zna i lubi, to będzie kilka momentów, kiedy mamy dialog właściwie, że tak powiem, przekopiowany, gdzie mamy motywy muzyczne wplecione tutaj w ścieżkę dźwiękową. I to mnie bardzo miło zaskoczyło, że Disney pokazał, że hej, możemy zrobić coś, co nie jest tylko takim nostalgia baitem. Przy czym mam wrażenie, że nie wiem, czy trochę nie za późno, bo jest taka masa jakby opinii w sieci, no nie idę na to, bo nie chcę kolejny raz odgrzewanego kotleta. Co jest tak w ogóle niefortunne w tym przypadku i...
Te filmy i tak się oglądają jak mało co, więc...
Tak, jest tyle samo opinii, nie idę, bo nie ma mojego gadającego smoka.
Okej. Okay. No a w każdym razie, no ja się bardzo cieszę, że mamy taki bardzo poprawny, fajnie poprowadzony film, który no, jeśli chodzi, nie wiem, o narrację, to jest bardzo prosty film. Momentami trochę za prosty, momentami trochę za dużo bohaterowie deklamują sobie rzeczy, które my już dawno wiemy. Ale z drugiej strony nadrabia tym, jaki jest śliczny. Jejku, jak mi się na ten film dobrze patrzyło. Po prostu na te kolory, na te kadry. Tak więc ja wychodzę bardzo zadowolona z tego seansu i wydaje mi się, że jeśli ktoś właśnie chce po prostu przeżyć duże widowisko, jakiego trochę inne niż, nie wiem, te ostatnie blockbustery, bo tutaj mamy właśnie dużo czerpania oczywiście z kina wschodniego, ale też takiego klasycznego fantasy starego, gdzie mamy ludzi na koniach i mamy te szerokie kadry. To jest takie, wiecie, to jest fantasy, jakiego dawno w kinie nie mieliśmy. A te dodatkowe elementy właśnie, powiedzmy, no bo to nie jest typowy film ten Wuxia, tak, ale po prostu czerpie z niego te fragmenciki, więc tak... jest taką strawną potrawą, która bierze sobie trochę z tego i wszyscy powinni być w miarę zadowoleni, tak? Ten film wydaje się taki mega bezpieczny jednocześnie.
Ja będę trochę tutaj znowu narzekaczem, bo właśnie przez to, że on tak czerpie trochę z Wuxia i mam wrażenie, że problem tego jest taki, że on mocno stoi po środku tego wszystkiego. To jest oczywiście zaleta w stosunku do innych animacji Disneya, kiedy inne animacje no to po prostu było jeden do jednego rypiemy i jakby tutaj mam wiele dobrego do powiedzenia o tym, jak bardzo ten film się odróżnia nie tylko fabularnie, ale też stylistycznie, na przykład tak humor jest poprowadzony. Jakby pierwszy raz oglądałem film Disneya od nie wiem kiedy humor jest inaczej upracowany. Jak popatrzycie na Marvel, Star Wars, adaptacje animacji, tego typu rzeczy, to jest standardowo to, że jest ten jeden one-liner, który rozładowuje atmosferę. To jest ich taka totalny, to jest taki totalny, standardowy typ humoru. W Mulan tego humoru jest mało. Nie jest go w ogóle ten film pozbawiony go, bo wtedy po prostu nie dałoby się wytrzymać, jak to jest z patosem, ale on jest zupełnie z czego innego wynika ten humor, kiedy się pojawia, nie? To jest zupełnie co innego niż ten one-liner taki, haha, wchodzimy z one-linerem. Natomiast właśnie przez to, że on jest tak nie do końca, już ja mam wrażenie, że tak czasami jakby idzie w tą stronę, ale tak wyhamowuje za każdym bezpiecznie przed tym, żeby za bardzo pójść w tą stronę. Ja powiem bardzo dziwny zarzut, ale mi tak dziwnie się to oglądało w związku z tym, że bohaterowie mówili po angielsku. Miałem wrażenie, że oni tak potrzebowali, tak powinni mówić po chińsku. Miałem wrażenie, że mówiłaś o tym, jak oni za bardzo czasem ekspozycje wykładają. Ja uwielbiałem filmy już, ja oglądałem ich całą masę i tam jest dokładnie to samo. Tam potrafią ci wywalić całą ekspozycję po prostu w chwilę. Z tym, że to jest, mam wrażenie, jakby odpowiednie do tego, jak to płynie w języku chińskim. Natomiast w przypadku tutaj miałem wrażenie, jakby scenariusz został napisany po chińsku, jakby dialogi zostały napisane po chińsku, a potem przełożone na język angielski po to, żeby trafić do, wiadomo, amerykańskiego widza, który nie lubi napisów. Według mnie, gdybym mógł zobaczyć ten film po chińsku, ale nie z dubbingiem chińskim, bo wiadomo, że to też gorzej wygląda, ale naprawdę z aktorami, którzy mówią po chińsku, mam wrażenie, że wybrzmiałby mi 100 razy lepiej i bym się po prostu super wczuł. A tu czasami miałem taki ten moment, że jednak miałem wrażenie, że nawet aktorzy nieswoje się czują wręcz, wypowiadając te kwestie, które absolutnie powinny być ich, a nie były do końca.
No, ewentualnie jeszcze bym się zgodził na taki chujowy dubbing po prostu robiony po taniości na VHS. Wtedy by było spoko. Ale no, ja w ogóle to też podzielam to zdanie, że film się wydaje taki właśnie tak, no, że z jednej strony czerpiemy z tych wschodnich tutaj powiedzmy kanonów filmowych, a z drugiej strony to, żeby jednak to Amerykanie to, żeby dla nich był strawny ten film, nie? Już w sumie, już wiecie, już te filmy, które na początku lat 2000 trafiały na zachód, typu właśnie Przejony Tygrys, Ukryty Smok czy Hero, one już były robione pod rynek zachodni, nie? W sensie, żeby one już były zrozumiałe i żeby wszyscy opali. A tutaj mamy jeszcze bardziej, jeszcze taka bardziej wersja light. I gdyby, wiecie, gdybym oczekiwał czegoś więcej, to może bym rozczarowany, ale no, to jest film Disneya ciągle, nie? I wciąż...
Na tle pozostałych?
Tak, na tle pozostałych, ale też na tle nawet tych animacji, nie? Wiadomo, że animacje też były zrobione trochę pod innym kątem, ale jednak tutaj w porównaniu do tego, co Disney robi do tej pory, no to jednak więcej jest tutaj tej specyfiki rzeczy, którymi się inspirują tutaj, nie? Więc nie przeszkadzało mi to, ani nie byłem rozczarowany, wręcz podobało mi się trochę to, że może dla wielu osób to będzie taki entry level do w ogóle, wiesz, kina wschodniego, nie? Bo jednak jest tutaj trochę takich motywów. Ktoś musi zastanowić, okej, czemu oni biegają po tych ścianach, nie? Na przykład nagle w ogóle nikt tego nie wyjaśnia, albo nie wiem.
Bo mają chi.
Czemu Mulan w ogóle właśnie? Czemu Mulan? Co to jest chi?
No to jest jak Mulan... w Gwiezdnych Wojnach, tam są dokładnie te same wytłumaczenia, jakby wydaje mi się, że wiesz. Nie, no ale wiesz, to ale... jak film to tłumaczy, tak?
Albo wiesz, masz takie, no... Nie jesteśmy też przyzwyczajeni na przykład do takiej historii, że o, Mulan nagle potrafi wszystko w ogóle tak, od tak. No bo tak się urodziło, bo ma tą chi i tyle, nie? Jakby to jest zrozumiałe. Te wszystkie filmy opierały na tym, że bohater potrafił robić cuda i nikt tego nie kwestionował, nie?
I że byli ci tacy zwykli i byli ci niezwykli. Zawsze
no
tak było, nie?
Tak,
no
wiesz, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie? U nas właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do tej historii takiej jak w animacji, że Mulan dopiero musiała się nauczyć walczyć, nie? I znieść się na wyżyny tutaj. I oczywiście w tym kinie azjatyckim ten trening też jest ważny, ale zasadniczo no, jakby inaczej się podchodzi do tego bohatera, nie? On jest tą siłą tutaj, która zmienia wszystko dookoła.
Ten trening ma obudzić twoje prawdziwe ja, a nie jakoś ciebie ukształtować. On ma tylko wydobyć z ciebie to, co już tam jest, nie? To jest inne podejście.
No to brzmi totalnie jak Gwiezdne Wojny, więc dla widza, który widział Gwiezdne Wojny, nic tutaj nie powinno być nowe. Tylko po prostu jest w trochę innych szatkach.
No dobra, potem mamy historię o tym, czemu Rey umie walczyć bez treningu, nie?
I to jedno można trochę drugim tłumaczyć, tak?
No tak, a to się wszystko bierze jakby z tego samego źródła, nie? Z tego modelu tworzenia postaci i tak dalej. No ale też dodam, że no, film wygląda super, wygląda bardzo ładnie, nie? To robi wrażenie generalnie to, jak to zostało nakręcone.
Są super ruchy kamery, jak ona się tak przekręca
tak, się,
o 90 stopni.
W niektórych momentach miałem wrażenie, że jest minimum mniej cięć. Może trochę więcej dalszych.
Nie, to
planów.
Jest osobna kwestia w ogóle, nie? Jakby zdjęcia swoją drogą, ale właśnie montaż. To jakby nie zużyłem tego na zdjęcia, tylko bardziej na montaż, bo no to okay. Jest taki typowo zachodni montaż, no. To wiecie, to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że musieli zasłonić jakieś, powiedzmy, gdyby ta cała obsada składała się z Donnie Yenów, pewnie by nie trzeba było robić tylu cięć. A że się nie składa, no to trzeba było pewnie niektóre rzeczy zamaskować.
Brakowało mi tych takich płynnych, wiesz, dalszych planów, kiedy masz w tych filmach na przykład dwie postacie, które w locie zderzają się mieczami i płynnie mijają się i lądują, to masz cały czas na jednym ujęciu zrobione ten taki, no. Ten ich taniec cały. Tutaj jednak było czuć te poszatkowanie amerykańskie. To nie był Christopher Nolan jeszcze, ale...
ale taka...
Jak dobrze, że to nie był Christopher Nolan.
Ale nie, to myślę, że wiecie, że to jakby zachodni widz jest przyzwyczajony do czegoś takiego, nie? Jakby to, jeśli ktoś widział trochę właśnie kina wschodniego, no to może być trochę rozczarowany albo czuć jakiś dysonans, ale no, akcja zawsze jest tak robiona w amerykańskich filmach. Tylko że właśnie czujesz ten, jakby widzisz tą estetykę i widzisz...
Używają tych samych ruchów, no. Prawda? Mają takie, jest, nie wiem, mój ulubiony moment z zasłonkami, nie będę spoilował jaki, które są często, wiesz, używane również w właśnie azjatyckim kinie. Takie bardzo nietypowe dostosowanie scenografii, tego typu rzeczy są, a jednocześnie to płynie ci po amerykańsku, a nie po chińsku, nie? W tempie montażu. Jest ten dysonans przez to, jeżeli znacie oba te kina.
Mam też wrażenie, że z kolei ten, powiedzmy, wątek romantyczny jest bardzo niezachodni, w sensie jest tak bardzo, bardzo delikatnie poprowadzony.
I
mam wrażenie, że
okay,
to jednak właśnie w kinie azjatyckim częściej mamy tak, że bohaterowie nawet, nie wiem, nie wymienią pocałunku czy coś, tylko generalnie tam, wiecie, dotkną się nieśmiało gdzieś tam i wiemy o co chodzi, tak? I to jest takie bardzo mało zachodnie, więc aż byłam zdziwiona, że wiecie, mimo wszystko tak subtelnie to poprowadzono.
Spoiler, jest taki wątek. Bo jeszcze nie doszliśmy do spoilera.
To nie było wiadomo od początku, że jeden...
Nie,
było
wiadomo, że Li Shang zostanie rozbity na dwie postacie. Tak, postać osobno było. Dowódcy i postać osobno rekruta, który będzie nowym Avengers.
Dzięki Bogom, bo obie te postacie są bardzo fajne akurat.
Tak, standardowo nie uznajemy za spoilery tego, co twórcy oficjalnie zdradzili w jakiś sposób przed filmem.
Nie, ale to akurat jest dobra zmiana. Myślę, że fajną dynamikę dała i wiecie, i Mulan tutaj w kontekście tego jej dowódcy i w kontekście tego jej kolegi tutaj z oddziału, bo działał moim zdaniem dużo lepiej niż w animacji.
Ja jeszcze powiem, że właśnie bardzo fajnie zmieniono, to też widać w trailerach właśnie tego całego muszu i ten cały element, który jest bardziej metaforyczny. Jakby im dłużej to oglądasz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że to wszystko jest tylko metafora, jakby to nie jest... W tym filmie nie ma w ogóle, poza tym elementami chi jakby tego wszystkiego, nie ma tych takich jakichś bóstw i sił tych z zewnątrz nadprzyrodzonych. Jeżeli coś jest nadprzyrodzone, to jest to wynika z wewnątrz tych postaci, a nie z jakichś zewnętrznych elementów, które się pojawiają, nie?
No i jednocześnie, jeśli już jesteśmy przy omawianiu tego, co tutaj się zachowało z kina azjatyckiego, a co zachodniego, ja jestem trochę rozczarowany mimo wszystko tym, że mało jest jednak tych walk i tych pojedynków na miecze i wręcz. I mimo wszystko ja jestem przyzwyczajony do tego, że jak już zacznie się akcja, to już będą machać tymi mieczami po prostu, wiesz, tam 80 km na godzinę, ale przez już do końca filmu. A tutaj generalnie raczej to było... No starali się utrzymać jakiś balans, nie? Tutaj jakieś sceny batalistyczne, tutaj jakieś sceny z bohaterami, tutaj jakiś pojedynek. No tak, znowu, myślę, że bardziej pod widza zachodniego, który nie jest przyzwyczajony do tego, że wiesz, że...
Cały film teraz będą biegać.
Cały film teraz będą biegać tak i rzucać w siebie tak szybko, że nie widzisz niczego, nie? I machać mieczami i tak dalej. I trochę szkoda mimo wszystko, tym bardziej, że wiesz, że były takie momenty, kiedy nagle, nie wiem, Donnie Yen się odpalał, nie? I zaczynał machać tym mieczem. Mówię, kurde, okej, ja bym to... Możemy zrobić film o nim, tak? Możemy mieć kamerę już tego pana. No i... Trochę było, ale no, widziałem tego więcej.
Kurze, właśnie myślę filmów z Donnie Yenem, to już nie każ, żeby Mulan był główną gwiazdą.
No ja wiem, ale... No ale dobrze, przynajmniej daj trochę. Ja tylko czekaj, aż wiesz, Jet Li się podniesie z tego rządu.
Ktoś czeka na Jetta, to może szału nie będzie, ale znowu głodny kompletnie nie wyjdzie.
No tak, tak, ale ja czekałem aż, wiesz, zdejmie tą szatę i po prostu będziemy taki prosty strój pod spodem do walki. No, ale generalnie mówię, jeśli ktoś oczekiwał czegoś więcej po prostu niż fajne popcornowe kino inspirowane mocno tutaj tymi azjatyckimi klimatami, no to w sensie, jeśli ktoś oczekiwał więcej, to będzie rozczarowany, jeśli ktoś nie oczekiwał, to myślę, że będzie zadowolony, bo myślę, że naprawdę tak... autorzy podeszli do tego sensownie, ale jednocześnie widać, że to robili Amerykanie, nie? Jednak widać, że tutaj jest ta wrażliwość jednak zachodnia w połączeniu z tymi rzeczami zapożyczonymi ze wschodu, bo też wiem, a propos tych takiego dysonansu tutaj przy tych innych kwestiach, to też tematycznie tak czułem właśnie, że ten film jest opowiadany z takiej perspektywy zachodniej i wiesz, masz patrzeć na tą bohaterkę tak jak to widzisz ze swojej tutaj z perspektywy swojej kultury, nie? I widzisz, ta bohaterka też myśli w podobny sposób i tak dalej, a jednocześnie cały czas masz dookoła te wiesz, dalekowschodnie wartości, honor, wiesz, i to przeświadczenie, którego ja nigdy nie rozumiałem w tych filmach po prostu. Ja uwielbiam te filmy właśnie dalekowschodnie, ale nigdy nie kupowałem tej właśnie mentalności, tej, że o nie, zachowałeś się rozsądnie, naraziłeś na dyshonor całą swoją rodzinę, nie? Takie, a tutaj to oczywiście kultura. Też jest, nie?
No więc, no gdyby to był film wschodni, pewnie nie wiem, czy to by się skończył, tak? Albo po prostu ktoś musiałby odpowiedzieć za ten dyshonor, a nie koniec końców, a dobra, ja w sumie się... dobrze wyszło, rozejdźmy się,
gdyby
prawda?
To, właśnie, gdyby to, ja wiem, że w ogóle były oczywiście wersje też, była ta wersja Hua Mulan, która była całkiem niedawno, która ponoć była bliższa tutaj tym klimatom i nie wiem, jak tam się to wszystko kończy, ale wyobrażam sobie, żeby ktoś to zrobił właśnie w duchu tych Sony filmów, to tutaj mało kto by został w ogóle przy życiu. Prawdopodobnie, nie? Patrząc na to, jak się historia zwykle rozwijała.
To dokładnie jak w Hero, gdzie cesarz na końcu dziękuje Jetowi, a potem każe go rozstrzelać gradem strzał. No bo jest. No, ale bohater, ja tak sobie... a potem robi mu pogrzeb bohatera. Bo okej, zrobiłeś coś dobrego, ale złamałeś prawo, ale cię uhonorujemy, więc wszystkie te elementy muszą być spełnione.
Ja już czekałem po prostu na to, nie? Ale potem sobie myślałem, no nie, no wiadomo, że to jest film Disney, musi się skończyć dobrze wszystko, nie?
Nie, no oczywiście, że tak, plus no jakby... Wydaje mi się, że dla kogoś, kto generalnie no, chodzi sobie po prostu na, nie wiem, letnie blockbustery i właśnie na to takie, wiecie, kino disneyowskie, no to i tak jest powiew czegoś nowego, więc jakby już też no nie możemy od tego Disneya oczekiwać za wiele. Wydaje mi się, że i tak całkiem no, się postarał, no, tak? Jak na to, że mógł zrobić kopię i wklej z animacji, bo na tym po prostu zarabia póki co gigantyczne pieniądze. Tak, a tutaj zrobił projekt, na którym pewnie koniec końców nic nie zarobi też przez sytuację, jaka jest, no ale generalnie projekt no dużo, o dużo większym ryzyku, tak?
No i to można pochwalić, nie?
To jest absolutnie jedna rzecz, która zostanie po mnie, że nawet jak mimo tego, że no to nie było, wiesz, nie wiadomo co, że tak powiem, to nie był właśnie naprawdę jakieś wyjście do Uchiha czy coś w tym rodzaju, to jednak no jest, to nie jest Król Lew, tak? To nie jest no. Po prostu wzięcie tego, co było i strzelenie jest scena po scenie dokładnie tak, jak było. Mało tego, no to też jest film PG-13, więc też jakby dziwnie mi się to ogląda, bo z jednej strony to nie jest, wiesz, kino gore, ale z drugiej strony po oglądaniu filmów PG, tych animacji, gdzie co najwyżej Aladdin mógł kogoś tam kopnąć i on się przewrócił.
Tak, gdzie jak szafa na kogoś spada w Pięknej Bestii, to ktoś się podnosi i mówi, I'm okay, prawie że, nie? Żeby no, było wiadomo, to, że nie zginął.
To tutaj jednak jak no, strzały tutaj przebijają gości i tak dalej. Jasne, w PG-13, ale dalej w porównaniu do pozostałych filmów czuć, że to jest jednak inna kategoria.
No, była taka scena właśnie. Okej, okay, to może tak, zakończmy ten sekcję bezspoilerową, tak, żebyśmy już nie musieli hamować w żaden sposób. To jeszcze tylko tak właśnie podsumowując z mojej strony, no to jest jeden z niewielu tych filmów live action na podstawie animacji, powiedzmy, czy no, opowiadających jeszcze raz historię, którą zachodnią publika zna z animacji, może w ten sposób, który ma sens, no bo widzisz, jakby widać powody, dla którego mógłby powstać, to znaczy wzięto tę historię, ale powiedziano ją w trochę inny sposób, bardziej z perspektywy tej wschodniej, z większym zaangażowaniem, żeby oddać, powiedzmy, specyfikę tamtego kina. Nie, to wciąż jest kino, oczywiście dla zachodniego widza, ale jednocześnie widać, że z większym, nie wiem, z większym szacunkiem, powiedzmy, potraktowane.
No i troszkę dla starszego widza, no tak jak mówię, Oscar, no bo animacja, no to wiadomo, można puścić pewnie najmłodszym, tutaj no to jednak warto może chwilę poczekać, ale jakby no, nie wiem, z mojej perspektywy to właśnie takie podejście jakby dużo bardziej honoruje tę oryginalną animację, bo jak mamy te filmy, które je dosłownie kopiują, no to z reguły kończymy z myślą, no ale w animacji to wypadło, nie wiem, fajniej, naturalniej i generalnie, no oglądaliśmy te animacje, nie wiem, powiedzmy przez tam 20 lat swojego życia, więc jakby już jesteśmy gdzieś tam z nią zrośnięci i trudno nawet później, nie wiem, te nowe głosy, nowe jakieś tam te zmiany, to wydają takie totalnie bez sensu kupić, a wydaje mi się, że właśnie tutaj, no to kiedy mamy jednak oddzielny film, ale też widać, że no, że ta animacja została tam tak ładnie uhonorowana, są to takie, nie wiem, są te drobne nawiązania, tak może trochę bardziej w sekcji spoilerowej. Są motywy muzyczne, jest jedna postać gdzieś tam, powiedzmy, nazywa się tak, żeby uhonorować inną postać i tak dalej. No
dobra, to w takim razie wszystkie osoby, które nie chcą znać, nie wiem, szczegółów fabuły, no to zapraszamy, jak już obejrzą film.
Ale zachęcamy, by zostać, bo w tym filmie naprawdę nie ma jakichś wielkich spoilerów.
No, a jednocześnie też zachęcamy, żeby jednak film sprawdzić, bo niech coś zarobi. No, natomiast, no właśnie, no kurczę, ja się bardzo, bardzo miło, myślę, miło gestem było Kamiła Mignauen pod koniec, nie?
Bo... Tak, było totalnie super. Ja się tak nie wiedziałam, że będzie.
Jeszcze ona zapowiedziała Mulan, nie?
No. Jeszcze jej imię wypowiada, właśnie to jest takie, o kurde.
Bardzo ładnie. No, ale dobra, wrócę do tego, czego w zasadzie
i był świerszcz. Ten cricket był.
No był cricket, tak.
Gdzie był cricket?
I to był, o właśnie, a propos tego.
No był jeden z żołnierzy w jej oddziale, ten taki grubszy, nie? To był cricket.
Właśnie, to jeszcze powiem tylko o tym, bo zapomnę. No właśnie, to był w sumie comic relief tego filmu, który był zupełnie innym też comic reliefem niż zazwyczaj to jest w filmach, nie?
No nie był tym irytującym zwierzakiem disneyowskim właśnie, nie?
Ale też nie był, wiecie, też nie był jakimś łamagą.
Był kompetentny, no, tam pokazali od początku, że no on jest tam szczególnie, tam ma dryg do tego łuku, nie? I później po prostu wywija tam za plecu strzelał, nie?
No, dobra, to teraz tak, to o czym mówiłem, jest ta scena w którymś momencie, jak Mulan tam ściąga ten swój zbroję i tak dalej i tam wbija dopiero na to pole bitwy i kogoś przebija chyba tym albo strzałą, albo nie pamiętam, chyba tym kijem takim, nie?
Tak.
I tak I to jest chyba pierwsza osoba, którą ona zabija w życiu. I jest taki moment, jak ona tak patrzy na tego typa i wiesz, i jakby nic nie jest powiedziane, ale co myślisz, okej, okay, to jest to spojrzenie, które daje pierwszemu zabitemu wrogowi, nie? I co myślisz sobie, kurczę, heavy stuff,
nie? Adrenalina uderza i widzisz, że...
Potem to już wiadomo, nie?
A potem standardowo zrzucamy lawinę, ale nie, no tutaj to jednak też z większym sensem zrobiono tę lawinę niż w animacji, gdzie tam po prostu nagle tam 100 tysięcy ludzi ginie pod lawiną.
Ujeżdżone ci kolesie byli kompletnymi idiotami, więc którzy strzelili, więc tak. Czy ja wiem, czy z sensem? Jedno i drugie jest absurdalne.
No, ale wiecie, no jednocześnie no, nie da się ukryć. Trzeba też to zaznaczyć, że no, to jest dosyć no, płytka historia, no i dosyć taka bardzo prosta, nie? Jakby widać, że ona ma jednak trafić i do tych starszych, i tych młodszych, i generalnie wszyscy mają ją zrozumieć, bo to nie ma miejsca na żadne niuanse w zasadzie, nie? Tak. Jeśli już, to można sobie samemu coś wyciągnąć może, ale jakby widać, że twórcy nie mieli zupełnie ambicji, żeby coś zostawić niedopowiedziane albo do wiecie, wyciągnięcia przez widza. Jakby wszystko macie na tacy, nie? Jakby wszystkie wątki są takie dosyć jasne, wszystkie... No bohaterowie bardzo często też mówią, co myślą, dosłownie, tak w tym momencie, tak, nie?
Tak, albo śmieją się nawet w sposób taki przerysowany, kiedy wiadomo, że mają się razem z czegoś pośmiać, nie? Natomiast ja muszę powiedzieć, że mimo tego, wiadomo, że w tych filmach live action jest często jakaś scena rozbudowana, jakiś element rozbudowany. I chociaż no, ten film ma zupełnie inne niektóre akcenty na inne rzeczy, kładzie w innych miejscach, więc ciężko mówić o konkretnym rozbudowaniu, ale mój ulubiony moment w tym nowym to jest cały ten pobyt w tym garnizonie i ten trening. Jakby wszystko, co było z tym związane, jak ona się ukrywa, jak to jest pokazane i cały ten motyw, że na przykład Pula się nie myje, no bo jest z tym problem, nie? Albo...
Ale to dzięki temu lepszy kamuflaż utrzymywała, nie?
Tak, kto podejdzie. Nie, ale w ogóle to właśnie to wszystko, jak tam to wyglądało i tamten cały motyw z tym przebudzeniem, czyli Donnie Yen, który był fantastyczny absolutnie, jako ten dowódca, super postacią wyszedł. Wydaje mi się, że właśnie jeżeli chcemy pogłębiać postacie, to jest ten cały motyw, to jest drugi akt filmu, który wydaje mi się najlepiej to robi.
No i jednocześnie też mam wrażenie, że właśnie ci rekruci byli zaprezentowani w taki bardzo fajny sposób, w sensie bez wpychania ich w jakieś takie... znaczy wiadomo, że oni mieli parę cech na krzyż, nie? No bo nie było czasu, żeby tutaj ich rozbudowywać, ale też nie było jakieś takie irytujące archetypy, nie? Które,
tak.
Tam... Jednocześnie duży nacisk też położono na to, żeby pokazać, że no to są żołnierze, dzieciaki w zasadzie, które muszą się bawić w wojnę, więc czują strach, wiadomo, nie? Z drugiej strony czują ten poczucie obowiązku i tak dalej. No całkiem ładnie to też było tutaj zarysowane.
No ale też było nawiązanie, powiedzmy, do też elementu animacji, gdzie oni tam siedzą i rozmawiają o swoich preferencjach co do tej potencjalnej narzeczonej, żony i tak dalej. I gdzie tam, tak, gdzie jeden mówi, że no, że tam, żeby była piękna, drugi no, żeby dobrze gotowała, coś tam. To totalnie też jest oddany z tego wątku, który był w animacji, tak. Tylko właśnie tam to były już takie totalnie przerysowane typy, prawda?
No, lepiej
w ogóle ja też nie jestem przyzwyczajony do historii.
I nie przebierali się na końcu za kobiety.
Ja w ogóle jestem przyzwyczajony też do tego, że wiecie, że mamy historię o tym, jak mamy tych rekrutów i oni są poddawani jakiemuś treningowi i ten trening działa w ogóle i ich nauczył być faktycznie zajebistymi żołnierzami, nie?
Ale tak chyba jest, nie?
No właśnie tak patrzysz na to i myślisz sobie, kurde, to nic dziwnego, że oni tutaj podbili tyle rzeczy, bo wiesz, bo w zachodnim kinie zazwyczaj jest tak, że jak masz tych takich nieopierzonych tutaj rekrutów i nagle muszą przedwcześnie iść do walki, to zawsze jest tak, że wykorzystujemy ich spryt jakoś, nie? Tak. Albo o przypadkiem ktoś się potknął i nagle udało się kogoś pokonać, albo wiesz, no jesteśmy dobrzy tutaj w błotem, to użyjmy tego, żeby pokonać przeciwników, nie? A tutaj nie, po prostu Donnie Yen ich wyuczył i nagle kurczę są super żołnierzami,
może jakby
nie?
Nas uczył Donnie Yen, to też byśmy
wszyscy ogarnęli, no. Tak myślę. No tu zastąpiono ten motyw w animacji, był ten słup, na który oni się wspinali, tutaj była ta góra, na którą wiadra nosili, nie? To jest dokładnie ten motyw i też, tylko tutaj to też inaczej brzmiało, bo znowu chodziło o przebudzenie chi, a nie...
O to, żeby uwolnić swój potencjał, tak. Żeby zrzucić kajdany. Patriarchatu.
Ja tam Rockiego widziałem.
No, trochę.
Ale wiesz, z jednej strony właśnie to faktycznie to pasowało jak coś, co by się spokojnie znalazło w filmie z Chin. Ale z drugiej strony, no właśnie masz ten taki motyw z chodzeniem po schodach, który zachodni widz od razu skojarzy, nie? I od razu będzie wiedział, o co chodzi.
Tak, ale to jednak jest bardziej, powiem ci, że schodzenie po schodach jest zdecydowanie bardziej wschodnim aspektem. Nikt nie robił tylu schodów,
co z wodą.
Nikt nie robił tylu schodów, co Chińczycy. Gwarantuję ci.
No, tam jest scena, jak ona biegnie do tego pałacu cesarza, to tam tyle schodów. No.
Gwarantuję ci, jeśli chodzi o schody...
To dobry trening im zrobili, no, wiedzieli, że to się przyda.
Amerykanie się chowają, jeśli chodzi o chodzenie po schodach. Nawet w treningu.
Okej, okay, to ja mam teraz pytanie. Co myślicie o postaci tej naszej wiedźmy? Jak ona się nazywała?
Ona się chyba, czy ktokolwiek w tym filmie powiedział do niej znaczy jakieś
witch,
imię?
Witch,
no właśnie, więc jakby fajnie, że ma imię w napisach, ale kurczę, ja mam strasznie...
Sean Lang.
Ja mam niedosyt po tej postaci, bo... No bo tak, z jednej strony, no to ona nie jest do końca tą, wiecie, tą złą, tak? Taką przysiąkniętą złym postacią. Rozumiemy ją, tak? Rozumiemy motywację, rozumiemy, że ją skrzywdzili, rozumiemy, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje. Ale kurczę, jakby... Wiecie, przeciwstawia się jej Mulan, która właśnie no jest tą osobą, którą spotykają te same krzywdy i wnioskiem dla widza ma być to, że masz pokornie znosić to wszystko, no. Masz się dopraszać 10 razy, żeby łaskawie cię zaakceptowali taką, jaką jesteś i wtedy wszystko będzie dobrze. Jakby co za bullshit!
No, ja
jakby totalnie ta wiedźma powinna zabić tego złego, chociaż
ja
nie wiem.
Ja trochę
no, jakby...
inaczej widzę. Co, ja tak pozytywniej to widzę to w ten sposób, że jakby... Dopraszanie się to jest jakby inna kwestia, bo ta wiedźma z drugiej strony się dopraszała. Ale wydaje mi się, że bardziej w jej przypadku chodziło o to, żeby pokazać tą prawdę, jakby stanąć za... To, co chodzi z tym mieczem na końcu, nie? Jak się odstaje ten miecz i ten ostatni value, to jest jakby to, co ona rozumie za tą najważniejszą cechę dla siebie, że ona czy tej rodziny prawdziwej, czy tutaj rozumiem przez rodzinę, przez tych swoich współtowarzyszy, nie? Tak jak tutaj w scenie kąpieli ten gość mówi, że okej, możesz się odwracać, ale to są współtowarzysze i oni są najważniejsi. Wydaje mi się, że jakby najważniejsze jest to, że ona pozostaje jakby wobec nich lojalna i wobec nich jakby wszystko inne idzie na drugi bok, stawia ten swój obowiązek ponad wszystko i w ten sposób potrafi sobie wywalczyć. Natomiast ta w przypadku tej wiedźmy, ona jakby no, nie traktuje w ten sposób tych gości i oni też jej tak nie traktują. Jakby tam nie ma tej wzajemnej relacji no z tym ja nie pamiętam, jak on się nazywał. Duży zły.
Ten zły.
Borikan. I wydaje mi się, że jest właśnie ta różnica w tym pokazana, że jakby Mulan właśnie swoją tą taką otwartością właśnie bardziej pokazała, że ją trzeba szanować niż błagając. Bo Mulan nie błagała w sumie. Mulan przyszła i powiedziała, jak chcesz, to mnie zabij, tylko posłuchaj mnie, a potem sam możesz mnie zabić, jak chcesz. Jakby don't care. Więc według mnie to było wcale pokazane na zasadzie takiej, że masz się dopraszać. Masz po prostu być nieustępliwy, no.
No, wiesz, to właśnie różnie można interpretować, nie? Jakby też masz w tym momencie sytuację, w której jakby ona, no, chcąc nie chcąc jest zdana na tutaj łaskę tych swoich...
No tak, przecież jakby ją zabili, no to by ją zabili, no.
Ale robi to też z własnej woli i właśnie ona ich nie błaga, ona im nie mówi, wiesz, ja zrobię wszystko, czy coś takiego, tylko mówi, dajcie mi powiedzieć, a potem róbcie tam już to, co musicie, nie? To już wasza sprawa. Więc wydaje mi się, że to jest cały czas ona... Z góry jakby to robi, cały czas ze swojej pozycji.
Ja mam wrażenie, że problemem to u nas jest ta właśnie zachodnia perspektywa, gdzie masz wrażenie, że one po prostu obie powinny się dogadać i rozpędzić to towarzystwo i zrobić porządek, bo masz dwie postacie, które w zasadzie górują nad całą resztą, a jednocześnie są zdane na łaskę tych mężczyzn, nie?
Bo, no tak, jakby
wiesz... Bo tak świat działa tutaj.
No tak, i nie wiem, ja kończę z trochę takim jednak poczuciem, wiecie, tej głębokiej niesprawiedliwości, no bo mamy tę wiedźmę, która, jak wiemy, no została wygnana na tę pustynię, tak? No i pierwszy typ, jaki ją znalazł, to był ten zły Borikan, no, który jakby dalej traktował ją jak kogoś podległego, no z tą różnicą, że pozwalał jej, wykorzystał jej atuty na swoją korzyść, tak? No jakby, no co ona miała innego zrobić? Jakby, no, miała wrócić do tego cesarza i mu powiedzieć, no słuchaj, tu idzie taka armia i coś tam i zakładając, że może też jej nie zabiją? Nie wiem, dla mnie
ale
to jest takie...
Trochę. Nie, ja to rozumiem, że ona właśnie powiedziała, że ona już... Ona już jakby nie ma innego wyjścia, jakby dla niej to był sposób na to wywalczenie swojego miejsca, może był niewłaściwy, a może nie miała wyboru. Wydaje mi się, że to jest okej, okay, jakby, że ona już nie miała, jakby no, miała gorzej, tak? Nie miała, może z jednej strony ani okoliczności, a z drugiej strony tej odwagi, żeby stanąć do końca na swoim, nie? Bo po raz kolejny Mulan jest na tyle zdeterminowana, że jest gotowa umrzeć bez mrugnięcia okiem, kiedy tamta ewidentnie nie do końca.
Ale jednocześnie to jakby ona, jakby wiecie,
do samego końca,
jakby dzięki niej Mulan staje się w końcu sobą, tak? Jakby,
tak, i to
jakby,
i
to jest też ciekawe, że jakby ona przecież mogła wtedy Mulan zabić, tak? A przecież na pewno wiedziała, że jej nie zabija, tylko że ją tutaj tylko, wiecie, otwiera na tę
no,
prawdę właśnie.
Widziała w siebie, no.
No tak, i I nie wiem, to mi się po prostu wydaje takie trochę, wiecie, urwane.
Nie, to jest po prostu proste, jakby budowa cepa, to jest ten problem, nie? Że jakby brakuje niuansów w tym wątku.
No,
jakby,
no tak,
jakby
tak.
Było coś, co jest właśnie niejednoznaczne, ale tu masz tą historię o tej właśnie wiedźmi, która no, została zmuszona do współpracy.
I gdzie oni sobie to recytują. To jest ta, no tak. To jest ta najbardziej ekspozycyjna, irytująca scena, gdzie po prostu ona jest super potężna, a on traktuje ją właśnie, wiecie, jak tego psa, o którym mówi. I nie wiem, taki dyskomfort czułam oglądając to.
No, później masz ten motyw,
ale ja to z drugiej strony właśnie rozumiałem pod tym względem, że jak ona by się go pozbyła, no to nikt by za nią nie poszedł. I jakby ten cały jej, bo jakby jej te intencje pod tym wszystkim, co robiły, były jakieś tam szlachetne. Ona chciała, żeby takie kobiety jak ona miały chociaż swój skrawek, swoją bańkę chociaż, w której chociaż jakkolwiek mogłyby funkcjonować, już pomijając o warunkach, ale cały czas inaczej niż po prostu, no wiadomo, być tylko i wyłącznie do swatki i nara. Więc wydaje mi się, że jakby jej przez te intencje były jakieś tam pod spodem szlachetne. I ona,
tak, ale właśnie ona jest...
jednocześnie wiedziała, że jeżeli się by pozbyła tego typa, no to za nią by ci wszyscy kolesie nie poszli, nie? Ona nie mogłaby sama zbudować.
Trzeba się od razu pozbywać. Trzeba się od razu pozbywać tych typów, którzy próbują cię wygnać, którzy każą siedzieć cicho, ich się pozbywać i wtedy reszta zobaczy, że nie ma co z tobą zadzierać.
Może powinna, no bo wiesz. Ale nie widziała tego,
No, bo wiesz.
Przepraszam, moja współczesna perspektywa na starą legendę. Ja wiem.
Perspektywa jest taka, że jak Oskar mówi, że no, Mulan była gotowa nawet umrzeć. Właśnie nie powinno być. No, w sensie, co mamy od niej wymagać tego, nie? No ale to wiadomo.
No, jesteś inna, jesteś lepsza niż wszyscy inni, ale przez to, że jesteś dziewczyną, to możesz co najwyżej umrzeć, żeby, nie wiem, odkupić to z plamy na honorze swojej rodziny za to, że, nie wiem, urodziłaś się, tak?
Ja mam wrażenie, że sobie lepiej, po prostu lepiej działało w filmie, który, wiecie, trochę podbił stawkę i trochę to skomplikował bardziej. No bo szczególnie jak mamy ten potem moment, jak ona siedzi sobie na tym tronie i przychodzi Mulan i ona mówi, o kurna, prowadzisz armię? To jednak można. No dobra, to jestem po twojej stronie.
I wiecie, i jeszcze na końcu mamy tego dobrotliwego cesarza, który jakby tak, jest zaprzeczeniem wszystkiego, co wcześniej nas ten film uczył, tak? No. Gdzie jednak ojciec mimo wszystko jest bardziej surowy, gdzie ten komendant jest bardziej surowy, ale na końcu mamy tego mądrego cesarza, który nawet jednym złym słowem się nie zająknie, mimo że to jest, wiecie, tradycja odwieczna, on jest starym typem utrzymującym tę tradycję.
Ej, na jego obronę powiem to, że jak stoisz nad rozlanym, ciekłym, nie wiem, żelazem czy cokolwiek tam jest i stoisz w perspektywie dać nura tam, albo to jest jedyna osoba, która cię może uratować, to ja też bym wtedy próbował, że tak powiem, bardzo mocno kibicować.
No wtedy tak, ale po fakcie równie właśnie dobrze.
A po fakcie prostu dobrze.
No już dobrze... pewnie było mu głupio, no ja wiem, no ale...
On dobrze kombinuje, on po prostu wie, że okej, była jedna, teraz pojawia się druga, będzie ich więcej, trzeba coś z tym się ustawić tak, żeby tutaj nie było
problemu. Może jakąś szkołę i wyszkolić.
No jakąś tajną szkołę,
tak. Jakiś na przykład zakon, gdzie oni używają tego czy nie.
No, ale właśnie przyczynałem tego się, nie? Był ten też taki motyw, gdzie to jest bardzo zresztą podobne, nie? Że tam też mieliśmy tą adeptkę, która tak, się nie godzi na to, jak działa świat, a jednocześnie mieliśmy tą właśnie starą wiedźmę, która już była, już przeszła za daleko, nie? Jakby to już był ten moment, kiedy ona nie mogła wrócić, tak jak ta tutaj, na jasną stronę, jak Darth Vader, tylko jak Palpatine spaść do tego szybu, nie? Więc...
Właśnie dokładnie jak Darth Vader, czyli wrócić na jasną stronę,
poświęcając się
i upewniając się, że Palpatine wpadnie do szybu.
Tak. Ale właśnie, wiesz, z drugiej strony tamta postać jednak była dużo bardziej...
Zniuansowana i rozbudowana.
Tak, pod tym względem, że jasne, jakby na pierwszy plan się bardziej rzucały te jej rzeczy negatywne, które robiła, ale też z drugiej strony wtedy dużo więcej satysfakcji dawało dokopywanie się też do jej motywacji, do jej historii i tak dalej, nie? Niż tutaj, kiedy ci to wykładają wszystko naraz.
I też, wiecie, jakby zakończenie tam, nie spoilerując innego filmu, to jakby tam to zakończenie wybrzmiewało, tak, że ja początkowo można się było, nie wiem, tak właśnie zdziwić, albo nawet nie do końca zrozumieć, powiedzmy, co stało za takimi decyzjami bohaterki, ale koniec końców to bardzo wybrzmiewa i to gdzieś tam zostaje, bo jednak... coś ci daje do myślenia ten wątek. A tu masz takie, spoko, fajnie. Od początku miała rację, no.
No wrażenie bardziej, że upiekło ci się, no dobra, ty możesz, już żadna inna kobieta nie, ale...
No właśnie, jakby przecież to nie jest tak, że właśnie cokolwiek się zmieni generalnie w tych ich wartościach. No nie, akurat będzie ta jedna tam koło cesarza, będą udawać, że to facet, jak przyjdzie ktoś inny, kto nie zna sprawy i tyle.
Ale w ogóle, wiecie, Mulan sama, jakby ta legenda i konstrukcja, to jest tak odległa, że generalnie od tych standardów kina usia, że bardziej się nie da, nie? No bo tam jest jednak ten motyw, że mistrz to jest świętość, nie? Jakby możesz ojca zabić, jak ci mistrz powie, nie? Jak mistrz ci powie, że masz skoczyć do lawy, no to skaczesz, nie? A tutaj jednocześnie jakby historia Mulan wymusza na bohaterce to, żeby nie słuchać tutaj tych autorytetów dookoła, no bo i ja... A mam wrażenie, że w wielu miejscach ten dysonans z tego wynika, nie? Że z jednej strony ci to dlatego później musisz mieć ten moment, kiedy Donnie Yen czy Jet Li stwierdzają, nie, dobra, to jednak miałaś rację, nie? W sumie to my trochę głupio tutaj myśleliśmy. A z drugiej strony właśnie trochę mi zabrakło właśnie jeszcze takiego postawienia kropki nad i, bo w tych filmach disneyowskich one mają tę wspólną cechę, że próbują bohaterki dać im trochę więcej rzeczy do roboty, nie? I jednocześnie też tutaj pokazać,
próbują dać love interest więcej do roboty, bez względu na to, czy jaka jest płeć, bo jeżeli popatrzysz na z kolei Kopciuszka, to tam jest to książę, jeżeli popatrzysz na Aladyna, to tu będzie Jasmina i tak dalej. Jestem przekonany, że w Małej Syrence, która znowu pójdzie tym samym tropem, znowu książę będzie lepiej, bardziej rozbudowana.
Chodzi bardziej o to, że w wielu tych ekranizacjach live action masz ten motyw, gdzie masz bohaterkę, która chce się zajmować czymś, co jest standardowo męskie w tym świecie, ale jej nie pozwalają, ale ona się chce tym zajmować, nie? Jasmina chciała być sułtanem i tak dalej. No i tutaj jest tak, jest co Mulan, tak? Ja bym chciał, żeby końcówka wybrzmiała, znowu w nawiązaniu do Pszczelnego Tygrysa, że bohaterowie się orientują, że kurwa, straciliśmy tyle czasu, mogliśmy tyle dobrego zrobić, gdybyśmy jednak włączali te kobiety trochę do tutaj naszego życia, bo mi się bardzo podobał ten wydźwięk tego wątku mistrza właśnie w filmie Angeli, gdzie masz tego typa, który pod koniec życia dopiero się orientuje, że kurwa, machałem mieczykiem po prostu całe życie i zmarnowałem czas ogólnie, życie tylko na tym polega, nie? Trzeba było wyjść z domu, jak mówi nasz kolega Kuba Koisz. I ja bym chciał właśnie, żeby tutaj była taka konkluzja, że kurwa, robiliśmy źle, nie? A tutaj w sumie, no Mulan jest spoko, to chodź tutaj, będziesz w naszej gwardii.
Nie, bo jedyna...
Wiesz, nie dali takiego fajnego nacisku na to, że okej, coś się może teraz zmieni, nie? Poza tym, że mieliśmy tą jedną bohaterkę.
Próbowali pożenić tą legendę z dalej historią, jak to z legendami bywa. I skoro to są dalej te Chiny, to siłą czy nie mogło się nic zmienić, bo się nic nie zmieniło. Więc musieli to zachować. A główny wydźwięk tego ma być tylko taki, że jakby możesz złamać pewne wartości ku wyższym wartościom, tak? Bo jakby idea jest taka, że ona nie spełniała warunku true, ale spełniała tą nadrzędną wartość, którą było tam
oddanie rodzinie, nie?
Honor family.
Family.
Family. No,
to nas łączy po prostu.
Tam powinien taki Vin Diesel wjechać i ten miecz.
Z koroną.
Tak, z koroną i ten miecz. Tak,
tam jak jest ta szarża, to on tam powinien przyjechać tym samochodem.
No, tam pomachać, nie?
Nie, ja bym widział inaczej. Jak ona odsłania ten miecz i widzi ten ostatni symbol i tak się rozgląda po tym tłunie i nie, tam torety oparte o ścianę. Stąd,
no i tylko tak okulary ściąga, nie? Tak, i odjeżdża.
Dokładnie odchodziło, jakby ten cały wątek, czy kobieta, czy nie, jakby to zeszło na drugi plan. Tam jakby całe najważniejsze było, że okej, ona zrobiła coś złego i to cały czas było ważne, że to jest coś złego. Nieważne, że ratowała ojca, nieważne. Do końca filmu jest zachowane, że to, co zrobiła, było złe, bo oszukiwała, ale można jej to wybaczyć tylko dlatego, że spełniła ten nadrzędny obowiązek i zrobiła to w lepszej sprawie. Ale cały czas...
No i przy okazji uratowała życie cesarza.
Ale w żadnym momencie tego filmu nie jest powiedziane, że to, co ona robi, jest dobre. Że to jest okej. Jest tylko powiedziane, że jest to... Tak jak nawet Donnie Yen mówi, że okej, zjebałaś, honor, to w ogóle oszukiwałaś i tak dalej, generalnie cię nienawidzę, ale spełniasz te dwa pierwsze warunki, no to niech ci będzie. Masz dwa do jednego. Jak łamiesz jeszcze jeden, to wylatuj.
Dwa z trzech, spoko, może być, nie? Właśnie,
takie miałem wrażenie. Jakby w żadnym momencie tym się nie próbuje usprawiedliwić, tylko po prostu pokazać, że okej, da się zrobić jeszcze więcej, ale jak coś, to ale już drugi raz nie kłam, okej? Okay? Drugi raz, jak ci ojca na wojnę będą chcieli wysłać, to daj mu umrzeć, okej?
Okay? Tak, tak, dokładnie.
No to jest, wiecie, to specyfika tego filmu, nie? Że właśnie on żeni te nasze zachodnią wrażliwość ze wschodnimi jakimiś wartościami i w paru miejscach właśnie czujesz troszkę dysonans, bo widziałbyś historię, która toczy się w trochę innym tonie, a jednocześnie dają ci coś innego. Gdyby to był, wiecie, film robiony kompletnie pod wschodnią wrażliwość z tymi, wiesz, jak się ogląda standardowo kino wschodnie, no to nie przeszkadzałoby mi to zupełnie, nie? Jakby dużo łatwiej jest wtedy zaakceptować cały inwentarz, a niż tylko pojedyncze rzeczy, które jednocześnie muszą
inna
być...
Inna kultura, nic nie rozumiem.
I jakby...
ale to tak jest, nie? Oglądasz te filmy i no dobra, no w sumie tak u nich jest, no co zrobić, nie? A tutaj z jednej strony masz rzeczy, które są znajome, ale też takie, które się wydają strasznie odległe i trudno momentami to pogodzić, więc jestem też ciekawy właśnie, jak chińska publika zareaguje, jak się spodoba ten film. Wydaje mi się, że może mi się to spodobać pod tym względem, że z kolei dla właśnie dla chińskiej publiki te elementy czysto zachodnie z naszego zachodniego kina mogą być właśnie fajną egzotyką i takim dodatkiem do tej legendy, nie? Jednocześnie widać, że no ta, takie korowe wartości są zachowane, nie? Jakby mam, przynajmniej tak mi się wydaje z mojej tutaj z perspektywy laika, nie? Ale mam, no bo wiemy, że ta animacja nie cieszyła się popularnością na wschodzie z oczywistych względów, natomiast myślę, że film zostanie przyjęty dużo cieplej.
No też jestem ciekawa tego przyjęcia, właśnie też z uwagi na to, że te inne elementy właśnie są bardziej stonowane, to jak Oskar mówił, że na przykład nie ma takiego typowego humoru, prawda, no. Więc może właśnie w tych filmach, tych, które wiesz, ale... my też znamy, też z reguły tam też często jest taki humor podobnego tonu, podobnego, nie wiem, właśnie takiego no, poziomu, że on jest, ale nie jest taki nachalny, no. No, że...
W Gwiezdnych Wojnach, w Marvelu, w tych wszystkich filmach jest dokładnie ten sam humor. Jasne, jest trochę inaczej jak James Gunn, czy Taika Waititi, czy ktoś jeszcze swój humor wplata, ale jest pewien ten timing humoru, nie? Który musi wybrzmieć w tym momencie musi coś być. Właśnie ja szanuję czasami, jak któryś z tych reżyserów jest w stanie to pociągnąć dalej i trochę przedłużyć taki dowcip, bo zwykle to jest takie na zasadzie, wiesz, dowcip. A tutaj, no, byliśmy w kinie, były momenty, gdzie się ludzie śmiali na sali, ale scena w ogóle nie była... jakby ona nic ci w tej scenie nie dawało, że ona jest humorystyczna. I inaczej, gdybyś w Marvelu odpalisz jakąkolwiek scenę, czy w Star Warsach i włączysz inny język, w którym kompletnie nie rozumiesz, co ci ludzie mówią, to wiesz, że to jest humorystyczna scena prawdopodobnie. Przez to, jak jest cisza odpowiednio umieszczona i tak dalej. Gdyby to było po chińsku i ja bym nie miał napisów, to bym nawet nie wiedział, że to jest zabawna sytuacja, nie? Bo ona wynika po prostu no dosłownie z sytuacji, która tu ma miejsce, a nie z aranżacji tej sceny.
A mój ulubiony dowcip to chyba ten, jak właśnie Donnie Yen rozmawia z Mulan przed tym, jak wyruszają na bitwę i mówi, że no, tu jak wrócą, to może ze swata tego żołnierza ze swoją córką. Ciekawe, co twój ojciec by na to powiedział.
Wyraz jego twarzy, czy coś
takiego. No, coś takiego, to jest piękna scena.
Właśnie to jest takie, właśnie w innym stylu niż tak jak się pisze takie podobne sceny w zachodnich blockbusterach, bo dzisiaj humor musi być samoświadomy, nie? Jakby bohaterowie, masz wrażenie, że bohaterowie bardzo często wiedzą, że mówią coś zabawnego, albo wiedzą, że dana scena jest zabawna i grają pod to. A tutaj wiele tych scen, na dobrą sprawę, humor wynika z tego, co my wiemy, ale nie tego, co wiedzą postacie, nie? I też nie ma tego motywu takiego, wiecie, tego, zazwyczaj, szczególnie w filmach Marvela, mam wrażenie, że potem to się upowszechniło też w innych produkcjach, przeszło na Gwiezdne Wojny i tak dalej, że mamy ten taki humor polegający na tym, że budujemy napięcie, a potem nagle mamy coś, co nam rozładowuje kompletnie to napięcie i odwraca sytuację, albo pokazują, bierze ją w nawias, albo ją pokazuje z innej perspektywy i na tym polega humor, nie? To jest, myślę, że najgorszym przykładem była ta sytuacja w The Last Jedi chyba, ja dobrze pamiętam, czyli rozmowa tego Poe z Huxem. Po prostu najgorszy humor ever, gdzie masz tą dyskusję, gdzie Poe sobie robi żarty, wiecie, z tego kapitana. I to jest dokładnie ten sam humor, nie? Na zasadzie, że masz tą taką sytuację, która powinna być dramatyczna, ale co chwilę Poe rzuca coś zabawnego, żeby jakby odwrócić zupełnie perspektywę. I to jest bardzo powszechne, nie? W tych filmach, a tutaj tego zupełnie nie było, nie? Bo nie masz takich żartów, w którymś momencie, gdzie widzisz, że twórca wie, że sytuacja jest na przykład
i trzeba tu wrzucić,
maga patetyczna, to odwróćmy to teraz, żeby było zabawnie. I w ogóle ten film się traktuje bardzo serio, nie? To tak, jest też interesujące, że jakby to nie jest tak, że nie ma w nim humoru, czy coś takiego.
Nie jest patetyczny, że... jednocześnie taki kompletnie, no. Nie? Ja jestem.
No,
czuć wagę tego filmu, właśnie... czuć wagę tych wydarzeń, prawda?
Ja bym powiedział, że jest patetyczny, ale w takim właśnie dobrym, tak, wiesz, takim, na takim odpowiednim poziomie, że czujesz właśnie wagę i stawkę tutaj tego, co się dzieje, ale to nie wchodzi śmieszność, nie?
Mhm. Nie wchodzi do tego stopnia wydmuszki, kiedy już jest po prostu patos dla patosy, już kiedy po prostu to tak nabrzmiało, że już siedzisz i oglądasz i to już dokładnie, to już się zaczyna bawić. Ten film utrzymuje całkiem zdrowy balans tego, gdzie tak jest patos, ale...
No właśnie nigdy nie przesadza, nie? Co przy filmie, który no nie jest przesadnie skomplikowany, to by mogło przeszkadzać, ale...
Przy filmie, który ciągle mówi o honorze, odwadze i rodzinie, to kurczę szacun, prawda? Że jest to takie bardzo strawne mimo wszystko. Nie wiem, dla mnie momentami też takie bardzo wzruszające, ale no ja to nie jestem dobrym tutaj wyznacznikiem, ale no nie powiem, trzeci akt było płakane.
Okej, okay. No. Pytanie jeszcze, skoro pogadajmy sobie może o jednej rzeczy, którą mówiliśmy, że ten film jest ładny, to właśnie powiedzmy więcej o tej choreografii, tak jak mówiliśmy o urwanym cięciu przy niespoilerowej. To ja muszę powiedzieć, że w paru miejscach miałem z tym problem właśnie, jak masz ten moment, kiedy wbiega Jet Li już. Jet Li, kurde, idzie się napierdalać, nie? Bierze te dwie zasłony wielkie, rozpieprza nimi tych kolesi, myślę, i to jest dokładnie ta stylistyka. Nieraz widziałem, jak tego używają. I jeszcze go tak oplatają tymi strzałami. To jest wszystko dokładnie takie kompletnie, wiesz, absurdalne, a jednocześnie pasujące do tego kina. I od czasu do czasu są te cięcia, które po prostu zmieniają mnie. Albo masz ten, jak Mulan się wspina po tym rzutowaniu, kamera przejeżdża, a potem już pięć cięć, jak ona, dopóki ona nie wejdzie. Jak ona po dachach biegnie, tak samo. Myślę, o, to będzie fajne sceny, jak ona te robi skoki. Czasami to po prostu tylko buty jej widzisz, jest cięcie dalej. I tak
to jest dziwne, nie? Że z drugiej strony, jasne, pewnie niektóre takie zabiegi miały ukryć pewne na mnie dostatki w skillu, ale z drugiej strony, no nie wiem, jak masz scenę, gdzie bohaterka wbiega po rusztowaniu, albo biegnie po ścianie, albo coś takiego, no to spokojnie możesz po prostu ją podwiesić linami i tyle, nie?
Jakby tak ją podwiesili linami, bo nie wbiegła.
Nie potrzebujesz do tego nie wiadomo jakich umiejętności, ale jednocześnie i tak robią te cięcia, mam wrażenie, że właśnie po prostu, bo
tak się
trzeba.
Nauczyli, no.
Bo nie wiem,
no.
Mam wrażenie, że dla wielu twórców po prostu, wiecie, postawienie tej cholernej kamery na statywie przez jakiś czas, to sprawi, że się znudzimy, że ja po prostu będę oglądał to, kurna, nic się nie dzieje, nie? Czemu kamera nie?
Bardzo często w azjackim kinie są te takie trochę szersze ujęcia, kiedy masz trochę kamerę. I znowu, wtedy możesz dublerów podłożyć. Nie widzisz szczegółów aktorów, naprawdę ich nie widać. Możesz spokojnie, jak ktoś nie ma umiejętności, podłożyć dublera i na przykład, nie wiem, moment, w którym ktoś odbija nogą włócznie, to widzisz, to możesz to zobaczyć w pełni. Włócznia może być CGI, a niech ten dubler ci zrobi salto i machnie nogą w powietrzu, a włócznia sobie
masz,
CGI. Kurczę,
ludzi w zbrojach, nie? I plus
hełmach często.
I bohaterkę, która ma długie włosy. Tam mógłby facet po prostu zamiast niej być i nikt by nie zwrócił nawet uwagi, nie?
Bo no ten film udowadnia ci, że tutaj trudno rozpoznać płeć.
No, tak. No ale właśnie trochę mimo wszystko...
Strasznie niedostatki miałem z tym.
No to jest trochę szkoda, bo...
Widziałem, że oni się pięknie ruszają. Widziałem ten mój styl, którego dawno w kinie widziałem i który naprawdę chciałem zobaczyć, a jednocześnie był on taki rozmyty przez to, nie? To, wiesz, że to jest to, a jednak ktoś ci tam trochę to tak miesza w tym, nie? Trochę psuje jakby...
No właśnie, myślę, mam wrażenie, że jakby trochę mocniej postawili właśnie na przynajmniej kilka takich naprawdę dobrych sekwencji pojedynków, no to by bardzo ładnie pasowało do tego filmu, bo tak jak już wspomnieliśmy, zdjęcia są piękne, kolory są super, a jednocześnie gdyby jeszcze dorzucić do tego ten balet, który zwykle widzimy w tego typu filmach,
tak,
te, wiesz, walki, które nawet nie wyglądają, by ktoś chciał sobie komuś zrobić krzywdę, tylko po prostu jak demonstracja umiejętności, nie? Zazwyczaj wiesz, jak to wygląda, no, machają po prostu tym mieczem, nikt się nie trafi nigdy, absolutnie, a chyba, że musi trafić w którymś momencie, żeby zakończyć walkę, to spoko, ale poza tym, no to nikt nikogo nie trafia, wszyscy po prostu się ruszają jakby, wiesz, jakby tańczyli. I tutaj troszkę tego zabrakło jednak, nie? A to tak, by się, mówię, bardzo ładnie wpisało w estetykę filmu.
No, zwłaszcza w tych właśnie takich już kluczowych, bardziej pojedynkach jeden na jeden, tak? Też wspomniałem, ten pojedynek, też tutaj Mulan z tą wiedźmą, nie? Na tym, nie wiem, gdzie one były, w wulkanie.
Tam też rozumiem, że jakby idea była taka, że Mulan była słabo jej czy coś takiego, ale już ten ostatni pojedynek z tym głównym złym na tym rusztowaniu, to przecież oni tam mogli pięknie skakać.
No tak, jak te strzały odbijanie, to powinna być taka też...
Albo wiesz, ten moment, jak oni, wiesz, na tych rusztowaniach, może spokojnie wyobrażam sobie, jak skaczą, uderzają się dwa razy w powietrzu i lądują na swoich poprzednich pozycjach, nie? Tego typu sceny. Czy jak byli już na tej belce, też jakby wokół niej skakali, cały czas się zmieniając.
No a tam już bardzo szybko ciach już, nie?
Aczkolwiek muszę przyznać, że najbardziej cool scena w całym filmie to jest jednak Mulan, która odwiązuje szybko rękę cesarzowi po to, żeby on złapał strzały, żeby ją podrzucił, żeby ona mogła ją kopnąć. To jest akurat choreograficznie według mnie tak absurdalnie, że kocham tę scenę.
Tylko właśnie to już było...
To łapanie tej strzały jest fajnie wprowadzone, bo to jest na początku i to potem wraca, nie? Jakby ten zły przegrywa w momencie, jak już nie jest w stanie złapać strzały, tak?
To jest dokładnie tak, jak się powinno robić kino, czyli na początku masz setup, czyli on łapie strzałę, potem jest reinforcement, Jet Li też łapie strzałę, a potem masz payoff, czyli on już nie jest w stanie złapać i to kończy. To jest bardzo dobre poprowadzenie jakiegoś takiego drobnego motywu, nie?
Ja bardzo lubię, jak w tych filmach absurd tej choreografii po prostu eskaluje i w którymś momencie, wiesz, już ludzie walczą w koronach drzew albo po prostu latają i już
tak
żadne
odbija,
zasady fizyki...
Od jeziora.
Tak, no, tak, wiesz, i to jest, i to fajnie działa, bo widzisz, jakby to też właśnie się bardzo fajnie zwykle, no, jakby poziom tego absurdu się zwiększa w trakcie filmu, a tu jak na koniec mamy właśnie tą świetną w ogóle scenę właśnie z tą strzałą, tylko że przez to, że tego było tak mało, no to
może, ale ja
nie dziwi mi się, jakby wiele osób zareagowało.
Ja uwielbiam właśnie motyw łapania strzał, jakieś odbijania nog, nie, dla mnie to była najbardziej cool scena. Nie, no, właśnie dlatego, że najbardziej mi się kojarzyła z tym kinem takim, w którym takie rzeczy się dzieją.
No właśnie, kurczę, za mało biegania po ścianach i dachach. No ja, to jest coś, co ja po prostu uwielbiam, to, że wiesz, że nagle po prostu, okej, fizyka nie obowiązuje, biegamy po ścianach, nie? To i trochę tego było, ale właśnie tak mało i to jest takie, że dali ten niedosyt taki, nie? Że okej, trochę biegają ci asasyni przeciwników, okej, oni sobie biegają po ścianach, tutaj Mulan biega po ścianach, a poza tym, no to żołnierze, nie? I po prostu się tam biją na te miecze, spoko. No, kurczę, gdybym tutaj ktoś docisnąć śrubę jeszcze, no to dużo lepiej by się to
było. Bo inaczej dali ci posmakować tego, bo jednocześnie miałeś ten taki właśnie smaczek, który powodował, że rozbudza ci apetyt, a jednocześnie no nie zaspokaja apetytu.
No nic, tylko odpalić sobie po prostu wieczorem któryś z tych filmów i chłonąć, no bo ja tak, trochę z takim poczuciem ten film zostawił, nie? Na zasadzie, no fajne, podobało mi się, ale bym teraz jednak teraz coś dla dużych chłopców coś... zobaczył, tak?
Nie ogląda siłą.
A w ogóle kolory były super. Jest parę takich scen. Na początku jedna, jak mamy tę wiedźmę, która przemieniona w jakiegoś tam kupca, po prostu rozrzuca przyprawy. Takie przyprawy i po prostu, o Jezu, jaka to jest piękna scena. I później jest jeszcze druga podobna scena, jak malują Mulan przed wizytą u Swatki, że też mamy te barwniki do twarzy. I po prostu widać strukturę tego. To są tak świetnie zrobione rzeczy. Ale... generalnie ten film w paru scenach po prostu właśnie ma strukturę tej tkaniny, tego, nie wiem, właśnie jakiegoś podłoża, gdzie oni są. Jest takie te kolory są takie fajne w dotyku, no.
Zbroje są ładne. Super. Ten dowódcy mają te złote zbroje.
I ta wioska, w której mieszka Mulan, jak tam oni wszyscy wychodzą, to po prostu też to ułożenie kolorystyczne tego, no.
A wokół zieleń, pól ryżowych, nie? To też super wygląda. Ale a propos jeszcze tej sceny z tą wiedźmą, to muszę przyznać, że choreograficznie to była najbardziej przejrzysta scena walki, jak ona rozwalała tych strażników. Ja tam dokładnie widziałem, którego ona podbija w którym momencie, bo naprawdę efekciarski, jak ona tych przerzucała, ich coś tam robiła i tak dalej. To była ta jedna scena, w której cięcie mi nie przeszkadzały, w której ja naprawdę widziałem dokładnie płynnie ruchy. Później niestety już było różnie.
No, także słuchajcie, no, będziemy zmierzać do końca, myślę, powolutku, nie? Także wydaje mi się, że konkluzja z tego wynika taka, że fajnie, ale więcej proszę, nie?
To jest dobry kierunek, no. Jakby wiecie, gdyby nie to, że chyba trochę nie ma co się łudzić, że wiecie, ten film wytoczy jakieś tutaj, wyznaczy, wiecie, nowy
nie,
szlak.
Już tutaj wydaje mi się, że to jest syrenka z Melissa McCarthy.
To jest ten ostatni taki, wiecie, nie wiem, śpiew łabędzia, czy co to jest?
Wpadli z pandemią, Feniksa. Zarobił pieniędzy, więc...
No
ale fajnie, że dostaliśmy chociaż, że z tych wszystkich, z tej fali, powiedzmy, remake'ów, to dostaliśmy ten jeden film. Może, wiecie, po latach chociaż ktoś go doceni, nie wiem, tam, wiecie, historycy filmu napiszą w kronikach, że tutaj Mulan.
Raz spróbowali inaczej, raz.
Myślę, że to jest... za bardzo właśnie nawet nie widzę jakby, która historia jeszcze miałaby dostać jakiś naprawdę coś, co się różni od oryginału. Może poza Pocahontas. Pocahontas musiała się mocno różnić, gdyby chcieli tę historię przełożyć. Musieli w ogóle odwrócić to chyba do góry nogami i zrobić coś tutaj zupełnie...
Nie będą chcieli zrobić, to jest jedna nadzieja, że nikt nie zrobi Pocahontas.
Że nie będą śpiewać też.
No nie, to jest właśnie... Albo by musieli to zrobić w taki sposób, żeby... No, myślę, że musieliby obrazić kogoś na pewno, albo jedną, albo drugą stronę robiąc ten film, więc raczej nie. Nie, dostaniemy małą syrenkę, która będzie tym taką typową 100%. Przełożeniem 1:1. Dostaniemy, co tam, Pinokia
dostaniemy,
ale od eksperta od drewnianych tutaj kreacji CGI, Roberta Zemeckisa, także wiemy, czego się spodziewać.
Chyba Lilo i Stitch dostaniemy w końcu, nie wiem, czy to jest tylko w fazie plotek, czy w fazie planów, wydaje mi się, że o tym było. I chyba w końcu tego Herkulesa ktoś kiedyś potwierdził.
Herkulesa też muszą zrobić inaczej.
Herkulesa powinni zrobić totalnie w tym stare kino sandałowe i mechaniczny ptak.
Okay, Herkules jest za dużym bajzlem sam sobie filmem, żeby działał na live action.
Ja chcę Bubo właśnie, w Herkulesie. Niech ktoś uhonoruje Bubo.
Właśnie może za tego film by działał, bo po prostu nie można by adaptować animacji, bo się kurna nie da, bo ona nie ma sensu ani żadnej takiej konsekwencji. Nie? Ona jest w 30 rzeczach naraz i żadnej do końca.
Lilo i Stitch też sobie wyobrażam, że dałoby się zrobić inaczej. Znaczy wszystko by się dało, ale wyobrażam, że mogło zrobić inaczej. Akurat Lilo i Stitch też nie ma jako takich piosenek. Tam masz piosenki Elvisa, które są w tle jakby, ale to działa inaczej, więc wydaje mi się, że Lilo i Stitch to jest też... Właśnie mam większą nadzieję do tych późniejszych filmów troszeczkę, tych które już z końca. Już przemielili właściwie wszystko, co się dało. Jeszcze ta mała syrenka, która była właściwie pierwszym.
Dzwonił z
Co jeszcze?
Dzwonnik z Notre Dame. Ale kurczę, nie wiem, czy dzwonnik ma potencjał.
No ma, wszyscy na to pójdą.
Ale oni znowu tam wszystkich obrażą.
Nie, tam.
Nie wiem, plus...
Dzieci nie chcą patrzeć na brzydkiego Quasimodo bez przesady.
No to będzie mniej brzydki, będzie taki troszkę tylko brzydki, bo tak teraz też się tak robi, że tylko troszkę tam może...
No ale tam masz...
Będzie tam trochę garbaty, ale nie
do końca. Tam masz cyganów, tam masz religię, generalnie nie wiem, wydaje mi się, że ten film obraziłby też wszystkich w dzisiejszym klimacie.
No właśnie, wydaje mi się, że nie jesteś w stanie zrobić tak dzwonnika, żeby kogoś nie obrazić, bo możesz próbować...
Będziesz miał film o tym, że pięknym jest się w środku.
Ale, tak, ale to cały czas masz złego inkwizytora w sumie. To dalej wyobrażasz.
Ben Mendelsohn w tej roli.
I wyuzdaną kobietę, która tu nikt nie może jej się oprzeć. No nie wiem, może w PG-13.
No, Vanessa Harris wezmą do tej roli na przykład.
No, kiedy mała syrenka, wiemy, że będzie 100% jednego.
No, tak, dokładnie. No ale...
Hej, może będzie chociaż fajnie pod wodą, nie wiem...
To by musiał James Cameron robić.
Albo James Wan.
No, James Wan jakby robił
małą syrenkę. Czekajcie, jakby to była taka mała syrenka jak Aquaman, to by było super.
To ja już mam swoją małą syrenkę, nazywa się Aquaman.
Ursula jako ten wielki kraken i wszyscy to napieprzają ze wszystkich
No, dokładnie. I tam mała syrenka bierze tę armię podwodną i tam, wiecie, krab Sebastian na lewej flance.
Ursula urosła i teraz jest wielkim krakenem i trzeba ją rozpierdzielić, tak jak tym.
Kto będzie Sebastianem? Ten z Hamiltona, nie?
Nie. Nie pamiętam.
Nie,
chyba nie w końcu.
Się,
mówisz tak. O Mirandzie, ale nie. A, okej. Okay. A, wiem, tak. David Dinks będzie Sebastianem?
No,
możliwe. Tak. Nie pamiętam.
Chyba tak. No, jeszcze stało mi masa aktorów z Hobbitona, które mogą obsadzać w różnych organizacjach swoich animacji. No, mogą śpiewać, mogą tańczyć, wszystko mogą robić. Może kapcze mogą robić. No dobra, słuchajcie, to będziemy na tym myślę kończyć. Generalnie, no myślę, że tutaj oddaliśmy, jakie mam wrażenia po Mulanie. No generalnie jesteśmy wszyscy chyba zadowoleni, nie? I jakby nikogo pewnie to na kolana nie rzuciło, ale na pewno można być bardziej usatysfakcjonowanym niż po tych poprzednich remake'ach.
Ostatni, co widziałem, to był Król Lew, więc na tym tle to jest Obywatel Kane, także...
No, znaczy, najważniejsze jest to, niezależnie od tego, czy komuś się będzie podobało, czy nie, bo ja widzę też to, że na przykład wielu osobom się to może wydawać na zasadzie, że no czerpię z tych azjatyckich motywów, ale nie idzie z tym dalej, nie, więc może
ten szans być taki... Przez zachodnim okiem, bo z kolei te azjatyckie motywy wchodzą, więc dla zachodniego widza nie mają sensu, a jednocześnie ktoś liczył na stylistykę kompletnie azjatycką, to z kolei jest tam za dużo zachodnich naleciałości.
Tak, no bo komuś to właśnie wypośrodkowanie może nie pasować, ale z drugiej strony jakby mam wrażenie, że naprawdę trudno zaprzeczyć temu, że był jakiś cel w tym, żeby te animacje zrobić, nie? Był jakiś pomysł, który za tym stał i znaczy ten film zrobić na podstawie tej animacji czy legendy całej. No, była jakaś próba, powiedzmy, karkołomna w sumie pożenienia właśnie wschodnich i zachodnich motywów w ramach jednego filmu, który jeszcze ma być strawny dla wszystkich, na dobrą sprawę, nie? I był, mam wrażenie, że był. Nawet jeśli komuś nie będzie jakoś bardzo podobało, to na pewno nie wyjdzie, nie wiem, obrażony ani nie, myślę, że nie czuje się zmarnowanego czasu tutaj, nie? Bo nawet jeśli film się nie podoba, to przynajmniej ładnie wygląda.
Chyba, że ktoś nic nie oglądał i poszedł posłuchać swoich ulubionych piosenek i tańczącego musu,
to na napisach ma Reflection jako drugą.
Ale gdyby ktoś robi taką, wiecie, adaptację jeden do jednego i musiał jakiegoś, nie wiem, kogo, Chrisa Rocka dać jako muszu albo kogoś w tym stylu i...
W sensie takiego live action Chrisa Rocka w przebraniu smoka?
Nie, po prostu smok byłby CGI i Chris Rock by podkładał głos albo ktoś inny.
No chyba ostatnio Eddie Murphy znowu coś tam działa w Hollywood, więc...
W sumie gdyby obsadzili kogoś innego, to by było nie, Eddie Murphy musi być.
Skoro Mufasa się powtórzył, to też by zrobił.
No i to nie ma dobry pomysł. No dobra, słuchajcie, to tyle chyba. Nie, macie jeszcze jakieś wnioski kończące. Jeśli nie, no to będziemy się żegnać. Słuchajcie, no dajcie nam znać, jak wam się podobało. Być może z tego, co widziałem, recenzje też są raczej ciepłe. Powiedzmy też właśnie bez jakiegoś wielkiego szału, ale raczej wszystko...
Jest, dobrze, wreszcie napisy końcowe wstrzeliły się w tutaj Rotten Tomatoes.
Ale było właśnie ciekawe.
Dość tego hipsterstwa.
Dobrze sprawdziliśmy przed nagraniem, bo wiedzieliśmy, co mamy mówić.
No. Tak.
No.
Ja powiem, że ja chętnie wrócę do tego filmu kiedyś jeszcze, no bo teraz jest na Disney Plus i za 3 miesiące w ogóle będzie też w ramach po prostu subskrypcji, więc...
Ja też kiedyś jeszcze do
niego wrócę. A Oskar dzisiaj wraca do tego filmu.
No, ja też kiedyś jeszcze do niego wrócę za jakąś godzinę.
Po prostu Oskar, największy fan Mulan. I tam zawsze Oskar mówi, no ja tu film to jeden raz oglądam. Mulan po prostu...
Dwa dni temu, co widziałem.
Ha 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 ha! Ale mam nadzieję, że...
Bo może się nie zrobią do tej mula w sumie. Taki tań,
no,
tańszy.
Jak bierze tych typów i szukają tych żon sobie, nie?
Ale już wiecie, że było taniej, to już niech Chińczycy zrobią. I pewnie lepiej wyjdzie dzięki temu.
Ale właśnie już taką obyczajówkę, już tam bez wojny. Teraz sobie żon szukamy.
Trzech córkach cesarza.
No dobra, słuchajcie, także jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego filmu, możecie nam zadawać w formie tipów lub superchatów, bo pewnie to pójdzie jako premiera, albo no, zobaczymy. W każdym razie...
Nikt nie przyjdzie, nikt jeszcze nie widział tego filmu.
A w sumie nie, pewnie ludzie będą się bali spoilerów i tak dalej. No mniejsza. W każdym razie, słuchajcie, no i czekamy na wasze opinie, jesteśmy ciekawi, jak wam podszedł ten film i czy podoba wam się taki sposób adaptowania historii, które wcześniej Disney robił w formie animacji. Bo za mnie Marta Najman, Oskar Rogowski, myślę, że Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.